Dziś w programie gościmy najmniejszą blogerkę w Polsce. To pani Miniaturowa. Na swoim blogu porusza różne tematy, nie tylko te związane z byciem mamą. Jak sama mówi, u mnie na blogu znajdziesz wpisy o dzieciach bez ściemy, a także lifestyle bez farmazonów. Tam zawsze możesz być sobą. Obiecuję, że i ja będę. Wracamy do rozmowy z panią Miniaturową.
Muszę szczerze przyznać, że skaczę troszkę z kwiatka na kwiatek. Nie umiem się zamknąć w ciasnych ramach. Po prostu źle bym się z tym czuła. Jeżeli mam akurat wenę na napisanie jakiegoś wpisu, to staram się nie ograniczać, że ej, słuchaj, miałaś pisać tylko o tym, to pisz tylko o tym. Nie potrafiłabym tak. Czułabym się jak w klatce.
I porusza pani też bardzo poważne problemy, bo i promocja krwiodawstwa, i pośmiertne przekazywanie organów, to też tematy, które bardzo często powracają w pani wpisach.
Tak, co prawda ja sama nie mam możliwości oddawania krwi, ponieważ nie spełniam wymogów formalnych, ale ja jestem, jak ja to nazywam, dzieckiem szpitali. Ja wiem, ile krwi potrzeba mniej więcej, żeby zoperować takie dziecko, jakim ja byłam, gdy miałam operację kręgosłupa. Wtedy no najlepiej jest, gdy dziecko oddaje krew samo sobie. Jak mamy uzbierać tą krew wcześniej, jeżeli mamy wypadki, mamy jakieś nieszczęśliwe zdarzenia, różne rzeczy się dzieją na świecie, musimy oddawać krew, bo jest masa potrzebujących. Szpitale bardzo potrzebują naszej pomocy w tej kwestii, dlatego staram się propagować i zachęcać osoby, które mogą, które spełniają właśnie wymogi formalne, żeby oddawały krew, oraz jeżeli mają takie życzenie i czują się w zgodzie z tym, żeby podpisywały właśnie oświadczenie woli.
Grono odbiorców jest dosyć duże, prawie 3000 osób i jest to grono, do którego pani potencjalnie może dotrzeć z tym apelem i zwrócić uwagę być może na problemy, o których wcześniej te osoby nie miały pojęcia.
Moi czytelnicy są w miarę uświadomieni. Naprawdę czytają mnie wspaniali ludzie, nie tylko młode kobiety, ale też starsze osoby nieco ode mnie, czy nawet i panowie do mnie zaglądają mimo wszystko. Myślę, że oni już w pewnym sensie wiedzą, że pewne rzeczy należy robić i należy, no, że jest to fajne oddawać krew, czy podpisać oświadczenie woli, że jest to pewien taki gest z naszej strony świadczący o tym, że może nie jesteśmy tak do końca tacy samolubni, egoistyczni, nie wiem, czy to odpowiednie słowo w tym momencie, ale mimo wszystko przypominam od czasu do czasu, bo jednak czyta mnie też spora grupka młodych dziewcząt, które dopiero wchodzą w dorosłość i chciałabym im od czasu do czasu właśnie przypomnieć, że są pewne sprawy, które na razie nas nie dotyczą, ale mogą nas kiedyś dotyczyć, albo mogą dotyczyć naszych bliskich i warto się nad nimi wcześniej nieco zastanowić, na przykład właśnie, czy nie zechciałabyś oddawać krwi, czy nie podpisałabyś oświadczenia woli. Oczywiście nigdy nikogo nie zmuszałam, ani nachalnie nie namawiam, po prostu mówię, że jest taka możliwość i mówię, może spróbujesz.
No właśnie, kim są pani czytelnicy? Czy to są osoby podobne pani właśnie?
Wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek niepełnosprawnych czytelniczek nie wiem dokładnie ile mam, ponieważ no rzadko ujawniają się ze swoimi schorzeniami, no i też tego nie wymagam, bo jednak nie ogranicza nas ta rola, prawda? Ale 95% czytelników mojego bloga to są kobiety. Największa grupa wiekowa to 25 do 34 lat i potem wiadomo, ta druga i trzecia grupa wiekowa to te troszkę młodsze, troszkę starsze kobiety. Ja myślę, że to na pewno są dziewczyny, które mają podobne poglądy do mnie, bo jednak od czasu do czasu wyskakuję z jakimś takim ostrzejszym zdaniem na pewien temat i wiadomo, osoby, które się ze mną nie zgadzają, wtedy po prostu mnie opuszczają, ale ja myślę, że to jest naturalny proces rozwoju fanpage'a, żeby w pewnym momencie osoby, które czują się u mnie niekomfortowo, żeby po prostu mnie opuściły, bo tak. No tak jest wygodniej, prawda?
Otrzymała pani wyróżnienie w plebiscycie na najchętniej polecanych blogerów w Polsce. Czy ta popularność już w internecie jakoś przenosi się też na życie realne, na chociażby popularność na ulicach Opola?
Jedna pani na forum dla mam napisała mi kiedyś, że widziała mnie w sklepie i faktycznie jestem taka malutka, jak piszę. To było bardzo miłe w ogóle, że ktoś już mnie rozpoznaje, no i też, że postanowiła napisać, bo to są takie sympatyczne gesty różnych osób, że hej, kojarzę cię. Po prostu sprawiło mi to przyjemność, bo to jest takie No nie oszukujmy się, to jest bardzo miłe uczucie. I tak samo jak byłam w zeszłym roku na konferencji dla blogerów w Poznaniu, w pewnym momencie któraś z pań poderwała się z krzesła. Patrzcie, to miniaturowa, chodźcie szybko do niej. To było takie miłe, naprawdę serce człowiekowi rośnie, że są osoby, które jednak obserwują i zapamiętują, że są w stanie mnie rozpoznać w tłumie, podejść i powiedzieć cześć, czytam cię, miło mi cię poznać. To jest naprawdę budujące uczucie.
A sporo osób niepełnosprawnych jest właśnie w internecie? Sporo osób bloguje? Czy są też osoby z podobnymi problemami do pani?
Zagadała do mnie ostatnio jedna pani, która ma podobny problem do mnie. Jest też taka bardzo niziutka. I dopiero zaczyna swoją blogową historię. Także czekam z niecierpliwością na jej rozwój, na start, bo obiecała dać mi znać, jak już założy bloga.
Popularność w internecie to nie tylko właśnie słowo uznania, ale to niestety też często hejty. Jak pani sobie radzi właśnie z takimi osobami i czy pojawiały się w ogóle?
Hejty zdarzają się bardzo rzadko. Głównie jest to na szczęście jest to konstruktywna krytyka zazwyczaj. Staram się dopuszczać do mojej osoby, że tak powiem, osoby, które mają mi coś wartościowego do przekazania. Na przykład ktoś mi przysyła jakiś artykuł wyjaśniający pisownie jakiś słów, które notorycznie zapisuje źle, bo po prostu mylą mi się ich znaczenia. Wiadomo, każdy z nas jest człowiekiem i popełnia błędy, dlatego ja się cieszę, że zagaduje do mnie ktoś, słuchaj, w tym tekście masz błąd. Ja mówię, okej, dziękuję za wiadomość, już sobie poprawiam. Będę pamiętała, że tak się nie pisze, tylko tak. Także to jest okej. Wiadomo, jak są jakieś agresywne ataki, bo nie daj Boże, jak ktoś obraża moich czytelników, reaguję stanowczo. Bo ja nie pozwolę sobie, żeby ktoś na moim podwórku mi rozrabiał i zaczepiał moich gości, bo moi czytelnicy to są moi goście. Ja jestem gospodynią, goszczę ich u siebie i nie pozwolę, żeby ktoś zakłócał ich spokój. Dlatego takie osoby po prostu blokuję.
Opisując życie codzienne, używa pani też takich pseudonimów, pod którymi pani szyfruje właśnie czy życiowego partnera, czy też syna.
Jakoś nie umiem się przekonać, żeby pisać po imionach. Co prawda, ja myślę, że znając już mnie, wiedząc jak wyglądam, czy gdzie mieszkam, nie jest jakoś wybitnie wielkim wyzwaniem dowiedzieć się, jak ma na imię mój syn, czy jak on wygląda, czy jak się nazywa mój chłopak. Ale mimo wszystko uważam, że pewną nutką tajemniczości jednak jest troszkę ciekawiej i fajniej, jak na blogu właśnie posługuje się ksywkami, bo jednak one też coś odzwierciedlają, prawda?
No i też widziałam taki komentarz, że często osoby, które widzą pani już w realu, na początku mówią, że pewnie pani przesadza z tym wzrostem, a później jednak pani jest taka niska.
Tak, zdarzyło mi się już coś takiego. Nawet pewien pan napisał do mnie, że nie powinnam się określać jako osoba niepełnosprawna, bo to chyba trochę na wyrost, bo to, że jestem niska, to nie znaczy, że jestem niepełnosprawna. No w tym momencie tak delikatnie wytłumaczyłam temu panu, że niestety moja niepełnosprawność nie polega tylko na tym, że jestem taka malutka. No niestety zdrowie to nie jest moja najmocniejsza strona.
To może właśnie teraz o tej niepełnosprawności porozmawiamy. Czy był taki moment, że pomyślała pani, że to nie dla mnie, albo nie potrafię tego ze względu właśnie na chorobę, ze względu na wzrost, czy raczej jest pani taką osobą, która nie przejmuje się jakimiś ograniczeniami?
Teraz dopiero od jakiegoś czasu, od kilku lat, troszkę zaczyna mi bardziej dokuczać moja noga, która była chora wiele lat temu. Nie wiem, czy wychodzi stara, że tak powiem, kontuzja, czy po prostu tu już się tam tworzy coś nowego, niefajnego, ale unikam już chodzenia gdzieś dalej, staram się też nie przeciążać, dlatego nie powiem, że korzystam w pełni z całego wachlarza możliwości w moim życiu, ale też staram się też, wiadomo, przymykać oko i jednak próbować, starać się. Aczkolwiek wiadomo, to kończy się różnie. Jeżeli boli nas na stałe na przykład noga, zwracamy już uwagę później, żeby jej za bardzo nie przeciążać. Dlatego część imprez dla blogerów sobie po prostu odpuszczam, bo jest to dla mnie wyzwanie, żeby walizkę ze sobą taszczyć, jechać gdzieś pociągiem. Już samo wejście do pociągu sprawia mi problem, bo schodki bardzo często są dość wysokie. Jest mi trudno podnieść tak wysoko nogę, co prawda są podobno jakieś wagony czy miejsca przystosowane do osób niepełnosprawnych, ale ja jestem taka troszkę dziwna pod tym względem, bo ja nie chcę nikomu sprawiać kłopotu, ja chcę wszystko sama, chcę być niezależna, samodzielna, póki mogę wszystko zrobić właśnie we własnym zakresie, to tak robię, no ale no jest to jednak troszkę uporczywe dla mnie.
Ale raczej pani korzysta z życia, bo i pisze pani bloga, i zajmuje się rękodziełem, jest pani matką, jest pani pracownikiem, ukończyła pani studia.
Tak, pod tym względem nie ograniczam się zupełnie. Wiadomo, ja myślę, że każdy w swoim życiu musi mieć jakieś swoje hobby, jakieś zajęcie, no bo inaczej, no co by robił w wolnych chwilach? No dobra, na przykład czytać książki. Czytanie książek jest super, ale przeczytam jedną, drugą, trzecią. Ktoś lubi, ktoś przeczyta nawet 1000 w ciągu roku, a ja potrzebuję jeszcze coś porobić. Na przykład właśnie ja zdecydowanie bardziej wolę pisać dla kogoś, niż czytać to, co ktoś inny napisał dla mnie. Dlatego myślę, że nie ma co się ograniczać, chociaż no wiadomo, zdrowie czasami nie pozwala, ale jednak no, staram się.
Nie tylko pani pisze, żeby dodać otuchy innym osobom niepełnosprawnym, ale również pani jakby angażuje się, bo niewielu Opolan zapewne wie, że między innymi dzięki pani zaangażowaniu i nagłośnieniu też problemu w mediach w Opolu zaszła zmiana rozkładu jazdy MZK i autobusy niskopodwoziowe zaczęły też kursować również po peryferyjnych dzielnicach Opola, czyli stara się pani również wpływać na otoczenie.
Tak, parę lat temu jeszcze przed studiami dość sporo udzielałam się na miejskim portalu. Tam właśnie starałam się tak bardziej lokalnie działać, myśleć, jakby tu można było ludziom pomóc i zupełnie przez przypadek w sumie zorientowałam się, sprawdzając rozkłady jazdy dla samej siebie, też dla mojego maluszka, no, że jest problem z wydostaniem się z jednej dzielnicy. No i siostra podpowiedziała, żebym napisała na ten temat artykuł, następnie przesłałyśmy go do zarządu MZK i właśnie dzięki temu udało nam się zadziałać, że ten rozkład został zmieniony, żeby mamy z wózkami czy osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich miały możliwość wydostania się z dzielnic peryferyjnych.
Jak już mówiłyśmy, realizuje się pani też na polu zawodowym. Wcześniej były to też studia, no i to chyba nie lada wyzwanie było właśnie być studentką z problemami zdrowotnymi.
Wychodzę z założenia, że studiuje się głową, a nie na przykład nogami, jeżeli w tym przypadku mam problemy z nogami czy z kręgosłupem. Dlatego starałam się nie dawać sobie tego po sobie poznać na studiach. Znajomi, niektórzy nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że jestem osobą z niepełnosprawnością, co było bardzo miłe, jak kiedyś przy jakiejś luźnej rozmowie wyszło, no, że mam orzeczenie, a wszyscy tacy zdziwieni, że jak to nie, że przecież nic ci nie jest. I ja mówię, no właśnie, bo staram się tak zachowywać, jakby nic nie było, no bo po co robić wokół tego tyle szumu? No jednak, no wiadomo, to chodzenie między budynkami, tylko to chodzenie, to wiadomo, zależy od osoby niepełnosprawnej. Jak ktoś ma problemy ze słuchem, to wiadomo, dla niego będzie problemem akustyka sali, ten szum, szuranie, gadanie kolegów z uczelni. To wiadomo, czy osoby słabowidzące. Także każdy ma jakieś takie swoje małe bariery, które często ktoś musi nam je pomóc pokonać.
Ale nie było nigdy takiego momentu, że wahała się pani, czy w ogóle zacząć studia, czy je skończyć?
Nie. Był taki kryzys w mojej karierze studentki, że tak powiem, że miałam ochotę rzucić studiowanie, ale moja niepełnosprawność nie miała nic z tym wspólnego.
No i teraz realizuje się pani też na polu zawodowym. No i tutaj też okazuje się, że wzrost nie jest żadną barierą.
Tak, na szczęście udało mi się znaleźć pracę biurową, czyli siedzącą, albo raczej to ta praca znalazła mnie, bo jestem stażystką, której zaproponowano umowę po stażu.
No i w tym wszystkim jest też pani syn.
Tak, no nie oszukujmy się, studiowanie na Politechnice, chociaż i na uniwersytecie pewnie także, na studiach dziennych z małym dzieckiem pod przysłowiową pachą, to jest wyzwanie. Trzeba umieć sobie wszystko dobrze zaplanować, umieć panować nad czasem, być zorganizowanym, ale i przede wszystkim odpowiedzialnym. Ja sobie nie mogłam pozwolić na poprawki. Ja musiałam zdać za pierwszym razem i od razu musiałam zdać tak, żeby się potem nie musieć wstydzić, patrząc w indeks. Dlatego Zawsze uczyłam się wcześniej, nie starałam się nie robić takich głupotek w stylu uczyć się w nocy przed egzaminem, bo ja po prostu w nocy to ja musiałam wstawać do dziecka, a nie siedzieć nad notatkami.
W ostatniej części naszej rozmowy zapytamy Agatę o to, jak to jest być miniaturową mamą.